W Radiu RMF24 poruszymy teraz ważny temat, bo jak czytamy, Stowarzyszenie Praktyków Transformacji Cyfrowej opracowało badanie pod tytułem Czy Polacy nie dają się nabierać na dezinformację? Z niego wynika, że 42% respondentów nie ma pewności, czy styka się z fałszywymi informacjami w mediach społecznościowych, czy też nie. A 36% nie potrafi ocenić, czy kiedykolwiek dało się nabrać na dezinformację w internecie. No to już jest problem na pewno na tyle istotny, że warto porozmawiać z ekspertem. A dziś naszym gościem jest pan dr Michał Marek, założyciel Fundacji Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie doktorze, z tego badania wynika taka jedna bardzo niepokojąca informacja. Pewnie pan się też z tym zetknął. Zobaczymy, jak pan to ocenia. Czyli to, że pokolenie Z, czyli obecni 20-25-latkowie, podobno aż 58% z nich, tak wynika z tego badania, nie potrafi rozpoznać fake newsów w social mediach. No to już brzmi co najmniej groźnie.
Niestety, ale zaryzykowałbym tezy, że praktycznie zdecydowana większość całego społeczeństwa nie jest w stanie zawsze, za każdym razem odróżnić informacji fałszywych, tak, klasycznych fake newsów, czy też innych manipulacji od prawdy. I to nie jest I to jest problem ogólnoglobalny, tak? To nie dotyczy tylko i wyłącznie naszego społeczeństwa, bo niestety w dobie zalewu dezinformacji, w dobie, gdzie praktycznie może nie każdy, ale ogromna część projektów zarówno medialnych, jak i politycznych działających w sieciach społecznościowych bazuje na przyciąganiu uwagi do siebie właśnie poprzez manipulacje mniejsze lub większe lub właśnie poprzez emisję czystych kłamstw. I dzisiaj niestety poruszamy się w świecie dezinformacji i tutaj te wyniki nie dziwią mnie. Można powiedzieć wręcz są aż zanadto pozytywne i tutaj mogę troszkę odbiegać jeszcze od rzeczywistości w tą gorszą stronę. Więc, ale jeszcze raz chciałbym podkreślić też, że takie badania socjologiczne, niestety one też nie jesteśmy w stanie, mówiąc wprost, w pełni ukazać tego zjawiska, to znaczy uzyskać takich pewnych danych dotyczących skali funkcjonowania naszego społeczeństwa dezinformacji. Niestety jednak faktem jest to, że otacza nas ona non-stop.
A czy pan mógłby się przyznać do tego, że kiedyś dał się pan nabrać na jakąś dezinformację, że pan się też jakby nie udało się panu uniknąć takiej
pułapki? Oczywiście. Niejednokrotnie, tylko można powiedzieć, cały zasadniczy problem z dezinformacją polega na tym, że jeżeli nawet dajemy się nabrać na dezinformację, to znaczy trafia ona do nas, uznajemy, że rzeczywiście to jest wysoce prawdopodobne, to pozytywnym zjawiskiem, to znaczy to nie jest problem, jeżeli dajemy się nabrać na dezinformację. Problemem jest to, kiedy nie oczekujemy na weryfikacji, nie zakładamy, że to być może jest fałsz, tylko od razu podajemy dalej, dzwonimy do znajomych, retweetujemy, komentujemy, to znaczy wchodzimy w interakcję i stajemy się przekaźnikiem dezinformacji.
To jest najgorsze, tak.
Bo kiedy nawet czujemy, że właściwie przyjmujemy tą fałszywą informację, uznając ją za prawdziwą, ale gdzieś z tyłu głowy zostaje nam ta odrobina jeszcze zdrowego rozsądku na zasadzie poczekaj, sprawdź i później nagle okazuje się, że rzeczywiście to jest dezinformacja, tak? To było zwykłe kłamstwo. Niestety nie da się funkcjonować w inny sposób, to znaczy nie da się nie napotykać na dezinformację.
Panie doktorze,
jak reaguje?
Tak. Panie doktorze, czy w takim razie to trochę chyba jest takie uproszczenie, może też trochę takie pokazanie może pewnej tendencji, że mówiąc o tych 20-25-latkach, wiemy, że ci młodzi ludzie bardzo dużo korzystają z mediów społecznościowych, dużo, mówiąc tak kolokwialnie, siedzą w internecie, co sprawia, że ich jakby możemy w dużym stopniu właśnie obwiniać za to, że są im podatni na dezinformację, że się nie potrafią ich zweryfikować i jakby w jaki sposób też mogą stać się, tak jak pan powiedział, przekaźnikami tej dezinformacji, ale przecież właśnie to też nie jest tak, że tylko oni z tego internetu korzystają i tylko nie tylko oni są jakby na celowniku tych, którzy te dezinformacje sieją.
Oczywiście, więc tutaj jedna rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o te osoby, pokolenie Z, czy ogólnie ten młodszy segment naszego osób korzystających z internetu, problem nie polega na tym, że oni nie potrafią weryfikować. Problem polega na takiej ogólnej pasywności części warstwy właśnie tej grupy wiekowej. Bo o ile osoba posiada zdolność do weryfikacji, to jest jedno, to drugie jeszcze musi posiadać chęć na to, aby poświęcić swój czas aby to zweryfikować. Mhm. Niestety w dobie szybkiej klikalności, tego, aby jak najszybciej podać treść, szczególnie jeżeli jeszcze ta treść jest, tak jak w przypadku platformy takich jak TikTok czy Instagram, ta treść jest praktycznie, no niemalże wyłącznie, chodzi o nagrania, tak. No ona jest jeszcze łatwiej przyswajalna i poprzez szybkie przesuwanie tych obrazów, już tak fizycznie mówiąc,
tak.
No człowiek ignoruje próbę weryfikacji. To jest zbyt szybko się dzieje, aby ktoś chciał poświęcić uwagę na to i swój czas, żeby to wszystko weryfikować. Więc to jest jeden aspekt. Druga rzecz to rzeczywiście inne grupy wiekowe. I tutaj mimo wszystko ja stawiam taką tezę, że bardziej podatnymi na dezinformację, szczególnie poprzez media, poprzez bardziej klasyczne środki oddziaływania, to znaczy już nie tylko przez sieci społecznościowe, ale na przykład poprzez portale alternatywne, czy innego rodzaju właśnie, chociażby nawet przez taką dezinformację przekazywaną face to face, są te pokolenia mimo wszystko starsze, a szczególnie jeżeli chodzi o sieci społecznościowe i internet, to te 50+, kiedy po prostu te osoby nie wzrastały, nie były w okresie młodzieńczym, nie pojawiały, w sensie nie funkcjonowały w okresie młodzieńczym już z internetem. Dla nich środowisko sieci społecznościowych obecnie jest czymś nowym. Oni tak. W tym nie wzrastali i przez to nie posiadają pewnych nawyków, nie posiadają pewnego rodzaju naturalnego już dla młodzieży odczuwania pewnych bardziej lub mniej zmanipulowanych treści. Ale tak jak mówię, widzi pan, widzą państwo, nie zawsze to jednak działa. I tutaj trudno, nie możemy bazować tylko na stereotypach, ale jednak. Jeżeli miałbym wskazać dwie najbardziej podatne grupy, to 50+ i właśnie tutaj młodzież.
I teraz to, co najistotniejsze w tym przekazie, który płynie a propos dezinformacji, to jest to, że no, chyba każdy rozsądnie myślący czuje, że trzeba z tym walczyć. Że trzeba w jakiś sposób dawać tamę tego typu informacjom, blokować, nie powielać, nie przesyłać. Ale też pewnie równie istotne jest to, żeby w jakiś sposób edukować albo pokazywać nawet te mechanizmy, jak należy weryfikować informacje, bo przecież nie wszyscy to potrafią.
Po pierwsze, weryfikowanie informacji wymaga już włożenia zasadniczego trudu, to znaczy odszukanie konkretnych informacji na temat jakiegoś wydarzenia czy też zjawiska, porównanie z innymi informacjami, to wymaga dużo trudu, ale jest do zrobienia. Inny aspekt to przekazy dezinformacyjne, które pojawiają się coraz częściej i są emitowane między innymi przez podmioty zewnętrzne, takie jak Federacja Rosyjska, to przekazy nieweryfikowalne. Mhm. To znaczy tezy, które są czystego rodzaju dezinformacją, ale w formie manipulacji. To znaczy na przykład Zachód, czy Stany Zjednoczone popychają Polskę w wojnę, albo w Polsce działają, nasz rząd to podżegacze wojenni.
Tak.
Tego się nie da zweryfikować w kilka minut. Tutaj już trzeba przedłożyć odpowiedni wykład, tak? Pewną wykładnię, pewną dłuższą rozmowę, aby objaśnić, na czym polega różnica pomiędzy podżeganiem do wojny, a wspieraniem państwa, które znajduje się w stanie obrony w obliczu ataku ze strony swojego sąsiada. Więc tutaj mamy dosyć trudniejszy jeszcze aspekt niż taka klasyczna weryfikacja. Natomiast jeżeli mamy do czynienia w dobie kryzysu szczególnie z pojawiającymi się treściami zmanipulowanymi, dezinformacyjnymi czystymi klasycznymi fake newsami, to wówczas nawet nie musimy podejmować próby weryfikowania wszystkiego, bo to po prostu jest niemożliwe, szczególnie jeżeli chodzi o, że jeszcze w międzyczasie mają dzieci, jeszcze mają pracę, tak, no nikt z nas nie będzie siedział tylko i weryfikował każdej informacji.
Tak.
Więc w dobie kryzysu, kiedy napotykamy na informację kontrowersyjną, głośne nagłówki, krzyczące o Armagedonie, śmierci na przykład, o tym, że czeka nas trzecia wojna światowa, czy nie wiem, nadchodzi chmura promieniotwórcza nad Ukrainy, przede wszystkim trzeba sprawdzić źródło. To znaczy, jeżeli my tego źródła nie znamy, albo jeżeli źródłem jest jakieś anonimowe konto działające w sieciach społecznościowych, to już powinniśmy obniżyć poziom zaufania do tego źródła. Później poczekajmy czy gdzieś w innych mediach, czy w którychś mediach klasycznych, czy na kluczowych portalach informacyjnych, czy gdzieś w radiu, czy gdzieś w telewizji w ogóle pojawia się coś na ten temat.
Bo jeżeli to jest ważne, jeżeli to jest informacja krytyczna, to przecież trudno sobie wyobrazić, oczywiście, że będzie o tym mowa tylko w internecie, ale wtedy też dzieje się tak, że ci, którzy tego typu dezinformacje szerzą, piszą, że przecież oni tego specjalnie wam nie mówią po to, żeby to ukryć, a my to wam właśnie pokazujemy.
Dokładnie, więc jeżeli słyszymy o tym, że mamy, to jest jeden właśnie z mechanizmów, jeżeli mamy kogoś, kto twierdzi, że ma dostęp do jakiejś insajderskiej, wyjątkowej, tajnej właśnie informacji, to już powinna się nam zapalić czerwona lampka. Już najprawdopodobniej to jest kłamstwo. Tak samo, jeżeli mamy anonimowe źródło, o czym mówiłem. Jeżeli źródłem nawet mamy jakiś portal i ten portal klasyczny powołuje się na jakąś osobę, sprawdźmy, jeżeli nie znamy tej osoby, nie słyszeliśmy nigdy o tym człowieku, wpiszmy chociaż w Google szybko jego nazwisko. Czy czasem nam po tym nie wyjdzie zaraz informacja, mnóstwo na przykład artykułów o tym, że to jest osoba pracująca na rzecz Federacji Rosyjskiej, powszechnie jakby tak identyfikowana chociażby.
Mm-hmm, tak.
Więc tutaj zawsze warto próbować podejmować weryfikację, ale przede wszystkim poczekać na oficjalne komunikaty albo oficjalne sprostowania. Jeżeli to jest temat ważny, jeżeli coś naprawdę się wydarzyło, to nie ma takiej możliwości, że o tym będzie mówiło jedno źródło, czy też tylko źródło w sieciach społecznościowych.
Czy panie doktorze, ta walka, bo tak to chyba trzeba nazwać, z tą dezinformacją, to jest coś, co można potraktować jako pewnego rodzaju proces, który zawsze będzie trwał, już nigdy nie uciekniemy od sytuacji, w której musimy się mierzyć z tego typu działaniami?
Niestety chyba tak. Nie wiem, co by się musiało stać, aby odciąć nas od informacji, aby odciąć nas od przestrzeni internetu. To po pierwsze, źródłem dezinformacji nie jest tylko Federacja Rosyjska czy Białoruś. Oni oczywiście oddziałują w stopniu znacznym na naszą infosferę, starają się oddziaływać w sposób znaczny, szczególnie jeżeli chodzi o sieci społecznościowe, ale niestety w Polsce mamy cały segment grup, środowisk, od środowisk politycznych poprzez influencerskie, mamy całe rzesze ludzi, którzy w sposób bardziej lub mniej bezpośredni zarabiają na dezinformacji. Więc jedynym sposobem na to, aby dezinformacja przestała istnieć, to w idealnym świecie chyba jawi się po prostu likwidacja mediów jako takich, tak?
Tak.
Cofnięcie nas do o wiele, wiele, wiele set.
Do epoki gazet, z których raczej, też mogły się pojawiać przecież fałszywe informacje.
Że mogły i były, tak? No musielibyśmy się chyba cofnąć do etapu nawet może nie średnio, zdecydowanie nawet wcześniej, bo tak samo przecież poprzez kontakt bezpośredni, werbalny. Także no jest to generalnie niemożliwe. I musimy się nauczyć funkcjonować w społeczeństwie zinformatyzowanym, informacyjnym, w społeczeństwie, niektórzy mówią postinformacyjnym, musimy się nauczyć funkcjonować, nabrać odporności na dezinformację i nauczyć się zdroworozsądkowo podchodzić do tego, co widzimy w sieci. Podchodzić z dystansem, mówiąc wprost, z rozumem.
No to jest właśnie chyba najtrudniejsze i teraz pytanie jeszcze tak już może na finał naszej rozmowy, żeby jakiś optymizm z tego naszego dzisiejszego spotkania na antenie popłynął. Czy pan wierzy w taki rozsądek i w takie rozsądne podejście naszych obywateli, Polaków, że potrafią sobie z tym poradzić?
Po pierwsze, to nie jest problem tylko i wyłącznie Polaków, tylko to jest problem globalny, tak?
Tak, tak.
Odporność.
Ale powiedzmy, że skoncentrujmy się na tutaj naszym świecie, tak, żeby trochę go ograniczyć.
Wygląda to źle. Jeżeli chodzi o naszą odporność polską, jako Polaków jako narodu, niestety są te czynniki, które wskazują na pewnego rodzaju regres, jeżeli chodzi o odporność i niestety nie wygląda to dobrze, ale mimo wszystko są takie momenty, które napawają optymizmem. One pojawiają się najczęściej wówczas, kiedy widzimy rzeczywiście falę reakcji internautów czy ogólnie komentatorów na przykłady chociażby działalności co niektórych środowisk, które chodzi o krytyczne komentarze w stosunku do działań środowisk, które są realizują de facto agendę rosyjską w polskiej infosferze. No niestety mamy takich środowisk dosyć sporo w Polsce i te reakcje negatywne, szczególnie w ostatnich dniach, na przykład na jedno ze środowisk, napawają pewnego rodzaju optymizmem.
Oj, to jest dobra myśl na koniec. Bardzo dziękuję za ten ciekawy komentarz i cenne rady. Dr Michał Marek, założyciel Fundacji Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa, był gościem w Radiu RMF24. Dobrego wieczoru, panie doktorze, i do usłyszenia.
Wzajemnie, dziękuję bardzo za zaproszenie.
Do usłyszenia.